Dzień dobry Państwu. Dzisiaj o dobrych nowinach z zakresu medycyny będziemy rozmawiać, ale najpierw sięgniemy do informacji sprzed kilku lat. Zespół specjalistów z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przeprowadził pierwszy w Europie przeszczep aparatu wyprostu u pacjenta z nowotworem rzepki. W zespole tym byli nasi goście dzisiejszej rozmowy. Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Szymon Dragan, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, również związany z Wydziałem Medycznym Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Jest z nami również doktor habilitowany nauk medycznych Szymon Dragan, profesor Politechniki Wrocławskiej, specjalista w dziedzinie ortopedii, traumatologii narządu ruchu, kierownik Kliniki Ortopedii, Artroskopii i Traumatologii Narządu Ruchu w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Marciniaka we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ten szereg tytułów świadczy o tym, że to będzie naprawdę na wysokim poziomie rozmowa, ale zaczniemy ją na sam początek od tej wątpliwości, która mogła się zrodzić u niektórych słuchaczy. Wszystkie tytuły prawie się zgadzają, imię, nazwisko to samo, specjalizacje bardzo podobne. Nie ma tu przypadku żadnego, panie profesorze.
Przypadku nie ma, to jest trzecie i czwarte pokolenie chirurgów w naszej rodzinie.
Ojciec i syn, chciałbym się zapytać o poziom rywalizacji pewnej, zawodowej, na sam początek, zanim wejdziemy we wszystkie szczegóły. Istnieje coś takiego?
No zawsze istnieje, istnieje i istniało i istnieć będzie do czasu, kiedy ja będę jeszcze praktycznie działał, ale to już musiałby się wypowiedzieć Dragan młodszy.
Rywalizacja zawsze między dwoma mężczyznami istniała i istnieć będzie. Szczególnie jeśli łączą ich wspólne pasje, zwłaszcza te zawodowe. Natomiast to jest też relacja taka uczeń-mistrz. No, ja tutaj występuję w roli ucznia jako syn, chociaż synem jestem w domu, a w pracy przez te pierwsze kilkanaście lat naszej wspólnej drogi zawodowej byłem podwładnym i też uczniem. Bardzo dużo z tej relacji wyniosłem. Obecnie nasze drogi zawodowe całkowicie się rozeszły. Każdy realizuje swoje cele w innych miejscach. Te miejsca pokrywają się...
Ale dochodzi do wymiany informacji, konsultacji pewnego rodzaju na pewno. Jest łatwiej.
Oczywiście, tylko że Dragan młodszy, przepraszam, że będę tak mówił, wykazuje się dużą skromnością, bo przez jakiś czas mógłbym się poczuwać jako mistrz, ale w tej chwili to już przekazuję te mistrzowskie umiejętności w młodsze ręce. Bardziej bym uważał, że jestem doradcą, nauczycielem. O, tak to bym siebie określił.
Na pewno jest duża satysfakcja, jeżeli jest okazja do wspólnej pracy. O tym wspomnianym przeszczepie, od którego zacząłem dzisiejsze spotkanie, to wydarzenie Komunikat był w 2018 roku. Nie tylko wytworzyliście cały zespół, ale w szerszym gronie. Bardzo ważne wydarzenie. Wtedy druga tego typu na świecie operacja. Pierwsza była w Indiach. Jak to pamiętacie? Bo to takie wydarzenie, które rzadko się zdarza, że Polska jest naprawdę w czołówce.
No, ja podchodziłem z dużym dystansem, bo już miałem spore doświadczenie, ale o emocjach to prędzej mógłby mówić młodszy.
Tego typu operacja została drugi raz wtedy na świecie przeprowadzona w chorobie nowotworowej. Bo podobne zabiegi są przeprowadzane, natomiast w całkowicie innych wskazaniach, poza nowotworowych całkowicie. Wtedy to była operacja, która dużo wniosła i przyczyniła się mocno też do zmiany patrzenia na problemy nowotworowe w obrębie kolana. Niezaprzeczalnie zakończyła się sukcesem przede wszystkim dla pacjenta, bo to on wrócił do sprawności i też pozbył się choroby, którą miał.
Ale tutaj w informacji pojawiła się też taka wiadomość, że rok czasu czekaliście z ogłoszeniem tego.
Odgrywały rolę dwa czynniki. Pierwszy, że jest to nowotwór, nie wiedzieliśmy jak naprawdę przyjmie się w zasadzie obcy narząd, bo to nie była część kolana tego pacjenta, tylko uzyskana z banku kostnego, a drugie, rzetelność kliniczna i naukowa, no chwalmy się sukcesami, a nie tym, że coś się udało w ogóle.
Panowie pracujecie naukowo, w sensie poszukiwania rozwiązań, tak, dla medycyny, poszukiwania ratunku dla ludzi w coraz nowszych technikach, o technologiach chciałbym porozmawiać też później. Ale chciałbym się zapytać o ten postęp. W jakim miejscu jesteśmy? W jakim miejscu jest Wrocław, Polska, w skali świata, Europy? Nie wiem, w jakiej to można patrzeć.
Historycznie mówiąc, to ja zaczynałem swoją karierę naukową i też i kliniczną we współpracy z Politechniką. I te moje badania opierały się jeszcze w tej chwili o techniki oceny i badań, które już nie są stosowane, bo mnie interesowały przede wszystkim zabiegi rekonstrukcyjne z użyciem endoprotezy biodra i kolana. Natomiast to już ten czas minął. W tej chwili to już są operacje tkankowe, operacje komórkowe. Te zainteresowania naukowe są głównym celem właśnie młodszego Dragana.
Chodzi o to, żeby wyeliminować kwestię operacji?
Nie do końca. Mhm. Tego myślę nie jesteśmy w stanie wyeliminować jeszcze przez wiele lat. Natomiast ten postęp, który się wydarzył w przeciągu ostatnich 10-20 lat w ortopedii, można troszkę porównać do takiego postępu technologicznego ostatnich lat. Zaopatrzenie pacjentów, leczenie przy pomocy endoprotez, wymiany stawów na sztuczne, oczywiście przez wiele lat przynosi, będzie przynosić efekt. Natomiast celem tego młodszego pokolenia ortopedów jest zapobieganie temu, żeby te sztuczne stawy trzeba było implantować. W związku z tym wprowadzane są coraz to nowe technologie, prowadzone są liczne badania na poziomie już nie całych narządów, tylko na poziomie komórek. Bo to te komórki składają się później jako grupa w całe narządy i to działanie na poziomie komórkowym pozwala zaoszczędzić w przypadku ortopedii na przykład stawy, przedłużyć czas, kiedy pacjent może eksploatować ten swój już po części chory staw.
Jak ja jeszcze pracowałem i prowadziłem swoje badania naukowe, jak byłem młody, to jak pamiętacie państwo, amerykańscy naukowcy chwalili się, że wyhodowali małżowinę uszną. Moim marzeniem takim młodego było wyhodowanie kości jako tkanki. Kości nie fragmentu, tylko żeby można było odtworzyć staw. Nie udało się. Stanąłem na etapie wszczepienia endoprotez, no ale te marzenia przeszły na młodsze pokolenie i dlatego w tej chwili takie badania są prowadzone.
Dobrze, ale rozumiem, że pana to wciąż interesuje, ten zakres.
No, oczywiście, interesuje mnie. Tyle tylko, że do prowadzenia tych badań już potrzeba młodej myśli, takiej lotnej, nieskażonej różnymi naleciałościami. Przychodzi czas, kiedy trzeba ustąpić miejsca.
Okej, ale ja zakładam, że i tak tutaj wymiana wiedzy i doświadczenia jest niezbędna na każdym punkcie rozwoju.
To pan redaktor bardzo delikatnie powiedział, wymiana wiedzy. My często kończymy w dość ostrych warunkach dyskusje na temat leczenia, ale...
Ale ja gwarantuję państwu, dzisiaj w pełnej zgodzie i z uśmiechem. Nie ma z tym problemu, oczywiście. Jest kilka dziedzin w zakresie waszych specjalizacji. Sprawy onkologiczne, sprawy troski o kwestie po urazie jakimś, praca z dziećmi, z dorosłymi. Jest jakaś dziedzina właśnie w tym zakresie, która was bardziej pociąga? Bo rozumiem, że te sprawy, o których teraz rozmawialiście, takie naukowe, to są tym wiodącym, ale na pewno realizujecie się na różnych płaszczyznach.
Nie, no oczywiście. Ja zawsze mam takie poczucie, że coraz mniej jest takich ortopedów, którzy mają szeroką wiedzę, a dopiero później uściślają tą wiedzę. Większość w tej chwili lekarzy od razu wchodzi w bardzo ścisłe dziedziny czy poddziedziny danej nauki i w tym się kształci. Osiągają wspaniałe wyniki, ale jak przyjdzie pacjent do takiego lekarza, to zanim on postawi diagnozę, to musi przejść 10 specjalistów, zanim wróci dopiero wtedy z możliwym rozpoznaniem, bo najpierw trzeba choroby rozpoznać. Mhm. Historia całej ortopedii polskiej jest dość długa. Na pewno nazwisko pana profesora Grucy państwu jest znane. On jeszcze we Lwowie pracując opracował taką śrubopłytkę, która służyła do zespalania złamań bliższej części kości udowej. Był w tym zakresie prokursorem. Zresztą on nie był naukowcem, on był praktykiem. I jak po wojnie przeniósł się do Warszawy, to miał dwóch takich asystentów, profesora Tylmana i Granowskiego, i polecił im stworzyć polską endoprotezę stawu biodrowego. No, to był taki trochę wyścig wtedy z rosyjską nauką, gdzie Siwasz wszczepiał endoprotezy. I jak oni się zapytali, a jak to zrobić? No, macie tutaj łóżko. Pamiętacie państwo, były takie łóżka z mosiężnymi gałkami. I on polecił im tą głowę kości udowej wzorować właśnie na takiej gałce. Niestety, kierunek był bardzo dobry. Tylko do pierwszych operacji zgłosili się wybitni politycy tamtego okresu, którzy nosili w sobie różne choroby. Na pewno takie rozpoznanie jak tabes dorsalis, to państwu się wiadomo z czym kojarzy. I to były stawy zniszczone na podstawie tej, na podłożu tej choroby. Niepowodzenie, zaprzestano implantować tego typu szczepy.
Okay, tu się pojawił taki ciekawy dla mnie wątek tej pewnej rywalizacji. Też pytałem to i dlatego chcę wrócić do tego pytania o to, o pozycję Polski, polskich specjalistów, polskiej medycyny w zakresie na przykład ortopedii względem innych. Tutaj się pojawiło Indie. Polska w tamtym właśnie wydarzeniu była druga. Też pojawiają się różnego rodzaju nowe odkrycia naukowe. Tutaj pan Szymon też o tym opowiadał. Gdzie jesteśmy?
Ja myślę, że jesteśmy na poziomie stricte europejskim. Na pewno nie mamy się czego wstydzić jako polska ortopedia. Stosujemy takie same, a często też i lepsze implanty jak nasi koledzy ze świata. Poziom wyszkolenia, wyposażenia niczym nie odbiega od światowych standardów. Często nawet je przewyższa, a w różnych technikach artroskopowych wiedziemy prym. Przykładem są rekonstrukcje chrząstki stawowej, które przez ostatnie naście lat były bardzo promowane przez polskich chirurgów. Przyjęły się w Europie. Za oceanem są trochę mniej popularne, w zależności w zasadzie od kraju za oceanem są stosowane. Natomiast techniki takie jak tak zwana sucha artroskopia, są to techniki, które powstawały między innymi w Polsce. Na pewno Polacy mieli ogromny wkład w to, że te techniki, które teraz są szeroko stosowane, po prostu istnieją.
W kontekście tego, co pan mówi, ale też i pana drogi zawodowej, muszę zapytać też o te nowe technologie. Czy o tym możemy rozmawiać i myśleć już o tym? Czy bardziej chodzi o te nowe technologie, które są na tej płaszczyźnie takiej naukowej stosowane, czyli rekonstrukcja tkanki?
Te technologie w ortopedii, one są już implementowane, prawda? Mhm. One istnieją. Rekonstrukcje chrząstki stawowej, szczególnie u młodych ludzi, no, często ratują przed endoprotezoplastyką, czyli wymianą stawu na sztuczny. Okay. I to jest od kilkunastu lat szeroko stosunkowo stosowane. Z takich nowych technologii wszyscy słyszeli na pewno z Państwa o drukarkach 3D, które są bardzo popularne w tej chwili. Wiele implantów można po prostu wydrukować. Oczywiście generuje to ogromne często koszty, natomiast są takie sytuacje, które wymagają takiego działania. I na przykład takie protezy robione w cudzysłowie na miarę, wydrukowane drukiem 3D, można zamówić, implantować i one często ratują sytuację i pozwalają pacjentom
Zaraz, pokłócimy się troszeczkę, bo ty już ciągle uciekasz w endoprotezy, w te takie bardzo spektakularne zabiegi, ale nie powiedziałeś w ogóle o hodowlach komórkowych.
Oczywiście jest prawda to, co pan profesor, szanowny tato, powiedział. Natomiast hodowle tkankowe póki co jeszcze nie do końca znalazły zastosowanie. To wynika z wielu aspektów, między innymi prawnych. To jest pewna rzecz, na którą na pewno w najbliższych latach trzeba będzie zwrócić uwagę. Są w ortopedii w chwili obecnej stosowane hodowle tkankowe, jeśli chodzi o chrząstkę stawową. Rzeczywiście tak jest. Można z pojedynczego fragmentu chrząstki, który pobierze się od pacjenta, wyhodować, powiedzmy z fragmentu, który ma 2 mm średnicy, wyhodować de facto fragment takiego chrząstkopodobnego tworu średnicy 2 cm. I to jest wykonywane w Polsce. Polskie laboratoria są w stanie to zrobić. Takie twory, tak jak to nazwałem, to się nazywa profesjonalnie graftem, są wszczepiane pacjentom. Sam tego typu operacje wykonywałem. Natomiast w chwili obecnej to musi być traktowane jeszcze nie jako taka w pełni ostateczna metoda
codzienna praktyka?
Tak. No, nie, no, chwileczkę. Chwileczkę, bo historycznie to trochę inaczej wygląda. Ja powiem Państwu przykład. Jeżeli człowiek przetnie skórę, to ta skóra goi się blizną. I podobną technikę próbowali stosować w stosunku do chrząstki chirurdzy, ortopedzi. I do tej pory niektórzy to robią, że jeżeli stwierdzają, że jest gdzieś chrząstka chora w kolanie na przykład, to nacinają albo takim specjalnym bolcem skaryfikują go.
I, żeby się zrosło, i, tak?
Żeby wytworzyła się blizna, bo okay. Oni twierdzą, że to zarasta. Później był taki, on już nie żyje, Węgier Hangody, który wprowadził technikę, ale tą biologicznej takiej rekonstrukcji, gdzie jak gdyby przeszczepiał fragmenty. No, byli też Włosi, którzy na otwarto rekonstruowali całe, często połowy kłykcia kości udowej czy piszczelowej, ale to, o czym ty mówisz, to jest coś całkiem innego, bo to nie jest pobieranie gdzieś skądś, tylko po pierwsze produkcja, prawda, hodowla. I to trzeba w ten sposób, ten sposób traktować.
Tak, jest polemika. Będzie, tutaj widzę już po oczach. Drodzy Państwo, nie będziemy wchodzić w polemikę. Pan profesor senior uzupełnił wcześniejszą wypowiedź. Z racji na czas, trochę już pozwolę sobie przeskoczyć. Wspominał któryś z panów, że celem, nie, no, takim docelowym działaniem, no, najlepiej by było uszczec osoby przed koniecznością operacji. Co robić, jeśli jeszcze czujemy się, jesteśmy zdrowi. Co panowie zalecają jako specjaliści? Ruch na pewno, żeby jak najpóźniej trafić pod nóż, że tak powiem.
Ruch na pewno, ale w zakresie, ja zawsze tłumaczę pacjentom, przewidzianym dla człowieka, prawda? Czyli nie można przejść pewnej granic. Ostatnio na przykład bieganie zrobiło się bardzo modne. No,
proszę uważać, bo nasz prezes biega maratony, więc...
Natomiast
ale coraz mniej i coraz wolniej.
Kwestia jakby wytrzymałości stawów też jest istotna w tym aspekcie.
Czyli rozsądek.
Rozsądek. Przy każdym ruchu rozsądek to jest podstawa. Brak tego rozsądku niestety powoduje albo urazy przeciążeniowe, albo takie sensu stricte urazy sportowe. Tego obserwujemy, szczególnie tych drugich urazów, coraz więcej. Niestety niektóre aktywności sportowe, te, które się stały modne w ostatnich latach, są bardzo urazogenne.
Na szczęście dla nas.
Dobrze, czyli pan profesor senior nie zaleca. Nie, to żartujemy oczywiście. Sport to zdrowie, tylko rozsądny.
Rozsądny i z zachowaniem umiaru. Liczy się bardziej regularność niż jednorazowe, bardzo intensywne wysiłki.
Panowie, na sam koniec jeszcze jedno pytanie. Jesteście osobami, ludźmi sukcesu w swoich dziedzinach, specjalistami i profesjonalistami na najwyższym poziomie. Czego jeszcze można życzyć wam?
Czwarty, piąty, szóstego pokolenia Draganów.
Dobrze, o, to tato stawia wysokie wymagania.
To już raczej wymagania stawiane przed moim synem.
Aha, okej. Dobrze. A panie Szymonie, panu, co można życzyć?
Najważniejsze to jest to... żeby była dalsza możliwość pomocy ludziom. To, żeby nasza przygoda z ortopedią miała taki wydźwięk, z którego będą korzystać po prostu inni, żeby ta nasza umiejętność operowania, nasza wiedza przysłużyła się społeczeństwu.
Ale już tak społecznie, to ja bym sobie życzył, żeby wreszcie pacjenci w krótszym czasie mogli do nas docierać.
Tak, to chyba prawda, każdy to odczuwa. Prawda. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, gośćmi Radia Rodzina byli profesor doktor habilitowany nauk medycznych Szymon Dragan, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu i doktor habilitowany nauk medycznych Szymon Dragan, profesor Politechniki Wrocławskiej, specjalista w dziedzinie ortopedii, traumatologii narządu ruchu, kierownik Kliniki Ortopedii, Artroskopii i Traumatologii Narządu Ruchu w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Marciniaka we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za spotkanie, z rozmową.
Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję panie redaktorze.